Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Joroński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kanału podcastu
Radio Warroza.
Dziś druga część mojej osobistej rozmowy z doktor nauk rolniczych, panią Łucją Skonieczną. Pani doktor specjalizuje się w pszczelnictwie i profesjonalnej hodowli pszczół. Była wieloletnim pracownikiem w pasiece hodowlanej w Parzniewie, początkowo należącej do Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie, a później do Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy. Od 5 lat zajmuje się hodowlą własnej linii pszczół ukraińskich Sawa. O tym dziś m.in. porozmawiamy.
Dzień dobry, witam panią Łucję Skonieczną, panią doktor nauk rolniczych jeszcze raz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pani pasiece hodowlanej.
Witam ponownie.
Jak skończyła pani pracować w KRIZ-ie, czyli w Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Parzniewie, gdzie się pani zajmowała m.in. Kampinoską, tak? To założyła pani swoją pasiekę hodowlaną. Proszę powiedzieć, jaką linię pszczół pani hoduje, czym się ona charakteryzuje i czy w ogóle w polskich warunkach jest trudno czy łatwo założyć legalną pasiekę hodowlaną?
Znaczy, to jest kilka wątków. Mianowicie, no ja to oczywiście nie zakładałam pasieki od zera, bo miałam jakieś oparcie po prostu w rodzinie. Uruchomiłam po prostu tą hodowlę w pasiece męża. Natomiast czym to się ewentualnie charakteryzuje? Ten materiał powstał w oparciu o już istniejący, więc to nie jest tworzone od zera, więc to głównie w oparciu o PWJ-kę, która była prowadzona w Parzniewie, o majówkę pana Majaka i o sklenara.
To są krajniki, tak?
To są wszystko krajniki. To są wszystko linie krajniki. I starałam się po prostu wyciągnąć z nich to, co by mnie najbardziej interesowało. Chodziło mi o przystosowanie pszczół do najlepiej wykorzystujących pożytki. No, ciężko uzyskać pszczoły typowo uniwersalne na wszystkie pożytki. Natomiast zależało mi na tym, żeby te pszczoły potrafiły jednak wykorzystać stosunkowo wcześniejsze pożytki, ale żeby jednocześnie nie były pszczołami, które po pierwszym pożytku się wyroją, pójdą gdzieś w powietrze i praktycznie z następnych pożytków już nie będą w stanie skorzystać. Więc preferowana po prostu była na pewno produkcyjność, łagodność i to chyba nawet na pierwszym miejscu, żeby nie wiem jaką produkcję miała, jak będzie wściekła, to niestety idzie
pani
w odstawkę. Czyli
pani linia jest bardzo łagodna.
Tak, musi być, bo to nie ulega. No, pierwsze już te materiał wyjściowy już było. Ja miałam o tyle ułatwioną pracę, że ten materiał już był w jakiś sposób utrwalony, więc to nie można powiedzieć, że to jest super. Natomiast pewne kombinacje i pewne kojarzenia pozwoliły na to, żeby ta pszczoła rzeczywiście była taka produkcyjna i z tych, no i łagodna oczywiście. Oprócz tego dość pewien uporządkowany sposób układa gniazdo i miodnie. Nie mam ewentualnie jeszcze aż tak bardzo utrwalonych tych pewnych zachowań, dlatego jestem bardzo otwarta na wszelkiego rodzaju uwagi, bo ja praktycznie prowadzę tą pszczołę głównie na warszawskiej poszerzonej i trochę na wielkopolskiej, ale ponieważ znaczna część pasieki jest zajęta przez materiał hodowlany, w związku z tym takie sprawdzenie w warunkach tak zwanych bojowych, prawda, to ma miejsce także i u pszczelarzy. W związku z tym jestem niezmiernie wdzięczna za wszelkiego rodzaju uwagi, nawet krytyczne, dlatego że to mnie z kolei ukierunkowuje, co dalej z tym materiałem robić i od których na przykład matek w ogóle nawet się na nie nie popatrzeć, jeśli chodzi o wybór na następne pokolenie, prawda? Więc to, co jak gdyby pod potrzeby pszczelarzy staram się dostosować ten materiał.
Jak pani linia się nazywa?
To jest, no w tej chwili to jest w ogóle troszkę, to jest Sawa, natomiast nazywa się to, że to jest program krzyżowniczy, ale to program krzyżowniczy ze względu na wymogi, które no, musiałabym mieć co najmniej rok wcześniej założoną, żeby pewne związki, żeby był materiał hodowlany i tak dalej. W związku z tym to była, rzeczywiście spełniłam wszelkie wymogi, jeśli chodzi o ten program krzyżowniczy. Natomiast od samego początku było niby krzyżowanie, ale międzyliniowe, powiedzmy sobie, a nie międzyrasowe. Mhm. W związku z tym od samego początku jest to prowadzona czysta krainka. Mhm. Natomiast w roku obecnym pokusiłam się o otwarcie programu hodowlanego, już doskonalącego, takiego niekrzyżowniczego, a ponieważ nie mogłam nazwać tak samo, więc będzie Sawa 1. I będzie to kontynuacja po prostu dotychczasowego materiału hodowlanego. Mhm.
Czyli z punktu widzenia pszczół to będzie to kontynuacja.
Natomiast w tej chwili będą jeszcze utrzymywane jak gdyby dwie, z tego względu, że dopiero będę miała ewentualnie wpis księgi hodowlane dopiero praktycznie w tym roku. Jako pierwsze będą te wpisane w księgi. W związku z tym no, mam nadzieję, że to się tam wszystko uda. Już tam mam oceny morfologiczne i tak dalej, więc duża część tego materiału będzie mogła być wpisana.
No właśnie, czy ciężko takiemu zwykłemu człowiekowi znaleźć się w tej grupie, żeby mieć ten wpis hodowlany, czy ciężko spełnić te różne wymogi formalne?
Jeśli chodzi o prowadzenie programu takiego doskonalącego, nie, bo to... Co prawda tam nie wiem, czy to się coś tam nie pozmienia, ale najprawdopodobniej nie. To trzeba mieć co najmniej 45 rodzin na start, pochodzących po trzech matkach różnych. Ja mogę sobie oceniać to, wybierać to, co tego, ale muszę mieć w trzech różnych grupach pochodzeniowych po 15 sztuk. To musi być poddane ocenie przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Oczywiście muszę mieć opracowany program zgodnie z założeniami krajowego programu. Muszę tą linię jakoś nazwać. Muszę określić, w jaki sposób będę ją prowadzić, w jaki sposób będę prowadzić ocenę materiału hodowlanego. I to wszystko muszę mieć zawarte minimalne wymogi wpisu do księgi, wzorzec, który będzie obowiązywał. No i oczywiście potem będę podlegać pod badania morfometryczne, które będę wysyłać do specjalistycznych tych laboratoriów, które tą ocenę robią. I cały czas muszę być pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Więc to jest w pierwszym roku, tak? Więc to jest musi być, że ja zgłaszam na przykład, że mam ten materiał w jednym roku, w następnym roku będzie prowadzona ocena tego materiału i dopiero w następnym roku po ocenie tej morfologicznej i po ocenie tego materiału będzie dopiero mógł być wpis w księgi, we wstępną część księgi. Więc ten jak gdyby proces, który by umożliwiał wprowadzenie i prowadzenie tej księgi jak gdyby, że znaleźć się wśród hodowców, od których mam prawo reprodukować, to jest 2 lata. To jest minimum 2 lata przy zaangażowaniu co najmniej tych prawie, że 50, no nawet trochę więcej, no bo ja muszę mieć minimum, podejrzewam, około 20 chyba 5 w ocenie, 15 sztuk w ocenie, ale te pierwsze to muszą być, muszą przeżyć, muszę mieć minimum te 45 sztuk w ocenie w pierwszym roku. Czyli muszę tak naprawdę zazimować więcej, żeby w tym pierwszym roku mieć 45 rodzin zaangażowanych. Więc no, to jest dość wysoki próg, prawda? Tym bardziej, że na przykład, no, tak jak w tym roku wysłałam obowiązek wysyłania próbek, za które się oczywiście normalnie płaci, więc to jest rząd około, nie wiem, 20 czy 30 zł za próbkę. No to jak wysłałam 30 czy ileś, no to wiadomo, nie?
Koszty
są
rosną.
Jakieś koszty rosną.
Czyli nie jest to takie proste.
No nie jest to takie proste, tym bardziej, że rzeczywiście i po raz pierwszy wprowadziłam do tego programu doskonalącego, co prawda nie jako wyróżnik ten związany z koniecznym warunkiem wpisu do ksiąg, ale już jest prowadzone zachowanie higieniczne. W rozrodzie po prostu będą preferowane matki, które będą miały poprawniejsze i szybsze usuwanie tych wszystkich. No te pintesty po prostu są prowadzone już jako te zachowanie higieniczne obowiązujące.
Czyli pani, jak można scharakteryzować pani linię? Bardzo łagodna.
Wykorzystująca naprawdę dobrze te pożytki.
Dość uniwersalna, tak?
Uniwersalna jak na warunki Polski, tak, bo jeszcze nie mam aż tak skonsolidowanych cech, w którym kierunku ewentualnie. Bardzo ładnie układ gniazda ma rzeczywiście, to trzeba przyznać. I jest preferowane, żeby to było takie zdecydowane, jak gdyby oddzielenie, żeby nie było tak, że tu kawałek czegoś czerwił, potem znowu kawałek jakiś po prostu jakiś miodu, a potem znowu gdzieś będzie paprać nie wiadomo co, więc żeby to było tak ładnie skumulowane. Poza tym jest jeszcze jedna ciekawa cecha, która nigdzie nie ma, ale to tylko na oko. Mianowicie konsolidacja rodziny pszczelej. Tego nikt jeszcze nie robił praktycznie, jeśli chodzi o preferowanie pewnych zachowań, bo czasami na przykład rodzina bardzo duża, ale ona jest jakaś taka rozbiegana, ona nie ma tych skoordynowanych ruchów i jakby pan porównał potem wyniki produkcyjne z jednej rodziny i z drugiej, która rzeczywiście prawie, że się niby nie rusza, ale wydajności zdecydowanie są lepsze z tej niż tamtej rodziny.
No, czyli pani też linia nasionnocecha jest produkcyjnie dobra, oczywiście. No. No, bo po to się hoduje.
No, po to się hoduje, żeby to było.
I w przyszłości będzie też higieniczna.
No, ona jest, tylko tyle, że staram się, mam nadzieję, że będzie lepiej. To znaczy, pierwsze te, jak gdyby, przyjrzeć się, z jakiego poziomu startujemy i starać się po prostu więcej zrobić.
No dobrze, to teraz proszę powiedzieć, jak się można ewentualnie z panią skontaktować, żeby nabyć te pszczoły i testować.
No jest ewentualnie strona internetowa.
My podamy później w linku tam, tak. Ale proszę powiedzieć, żeby...
To jest pasiekasawa.pl.
.pl,
także.
Dobra.
Także.
I tam jest kontakt do pani. Tam
jest kontakt, tam można coś tam znaleźć.
Radio Barroso.
A jak to wygląda, ciekawi mnie to w technice. Chodzi mi na przykład, że sztuczna inseminacja, ulki weselne, tak? Prowadzi się w tą hodowlę, bo pani powiedziała, że ma pani głównie ramkę warszawską powtórzalną, czyli uliki weselne są na taką ramkę?
Nie. Uliki są weselne, są mniej więcej podobne zupełnie jak te mini plusy, jakie są. Natomiast to, co staram się ewentualnie potem wykorzystać, to zimować nawet na tych mini plusach piętrowo, na przykład jakąś rezerwę.
I na ilu korpusach takich?
Dwóch, trzech, różnie.
I sukcesy są?
Jakieś, cały czas eksperymentuję, więc w tej chwili też poszło tam parę ładnych sztuk, więc zobaczymy, co będzie po tej zimie. Zawsze to łatwiej potem ewentualnie coś zrobić, jakieś rezerwowe matki w razie czego też są. Natomiast ja staram się, co prawda pasieka nie jest z gumy i te starsze matki, ja do niektórych mam wyjątkowy sentyment, ale to nie wygląda tylko z sentymentu, tylko dlatego, że niektóre matki są niezwykle cenne i trzymam je jak najdłużej. Miałam już tak, że w zeszłym roku miałam zielone i też po sztucznej.
Czyli proszę przypomnieć,
po sztucznej, to jest
że ktoś może tego
2014. A mamy rok 2000, czyli do 2018, czteroletnie już też były. Czy mi się uda?
Ale trzymane jak reproduktorki, czy rozumiem, że...
Nie, one były normalnie.
Normalnie mogły się wyżyć na czerwieniu.
Normalnie mogły się wyżyć na czerwieniu, z tym, że nie prowadzę pasieki, trzeba zdać sprawę, że nie prowadzę pasieki typowo produkcyjnej na miód, gdzie wyżyłowane są te pszczoły do dojmentu. Natomiast na pewno są normalnie eksploatowane, tam część też się z tego jakichś odkładów robi, część wykorzystuje na produkcję z kolei, wie pan, matek i tak dalej, także też są eksploatowane. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie coś. Więc w oparciu, oczywiście wszystko idzie w oparciu, utrzymanie materiału hodowlanego idzie w oparciu o sztuczne unasienianie, bo innej kontroli w tej chwili nie ma. No i oczywiście staram się w tej chwili zabezpieczać także stronę ojcowską poprzez stosowanie oblotników, jakiś różnego typu.
Czyli w pomieszczeniu zamkniętym?
Nie. Tak? Oblotniki są raczej, będę preferować na zewnątrz ula.
Jakieś
zawieszane.
Tak?
Mhm. Po prostu takie, że z kratą odgrodową coś aha, takiego, żeby aha. nie miały możliwości, ale żeby miały możliwości oblecenia się. Aha. Próbowaliśmy kiedyś jeszcze izolować trutnie na ramce i tak dalej. Trzeba mieć specjalne pomieszczenie potem niestety do tego, żeby one mogły się szczyścić, bo to, co to się tam dzieje, to o matko. Lepiej tego nie wąchać potem. W każdym razie to musiało być po prostu doprowadzone do oblotu, żeby potem móc w ogóle bezpiecznie użyć tych trutni do inseminacji, po prostu. Więc są pewne możliwości takie, które... ale to z kolei jest dodatkowa praca, prawda? Co tu dużo mówić? Prowadzenie pasieki na miód to zupełnie coś innego niż pasieka hodowlana, dlatego że tutaj mi nie wolno tego zabrać, a tutaj mi nie wolno tego, bo ja muszę to ocenić, ja muszę to zobaczyć, co ja z czego wzięłam, a w razie czego robić rekompensatę, że jeżeli ja coś zabrałam, to muszę wziąć poprawkę na ocenę, jak to się miało do tego. Także to nie jest takie proste. A poza tym opracować odpowiedni plan kojarzeń do tego, żeby uzyskać określony efekt i utrzymać, bo wie pan, trudnie to sobie można z każdej pasieki, z każdego ula wziąć. Ale tutaj trzeba się postarać o to, żeby uzyskać odpowiednie trutnie w odpowiednim czasie, ale od odpowiedniego materiału. I tu jest główny problem. I muszę panu powiedzieć, że nie są problemem matki. Problemem są trutnie i uzyskanie odpowiedniego materiału. I jak zwykle, z męską częścią.
Czyli te matki inseminowane u pani, to one, te długowieczne, o których pani mówiła, to są sztucznie inseminowane.
Tak. No większość. To prawda, część...
I one żyją bez problemu, tak?
Różnie bywa, oczywiście. Nie powiem, że nie. Wie pan co, jest tendencja taka, że ten żywot się chyba skraca, ale być może dlatego, że mimo wszystko stosujemy jakąś trochę chemii. I o ile pszczoły to się wymienią, o tyle matki muszą znosić te wszystkie zabiegi przez ileś lat. Więc na pewno w takiej normalnej, produkcyjnej pasiece preferowane by były wymiana gdzieś co 2 lata pewnie matki. Tak, dlatego że one potem już nie będą dawały rady.
No właśnie, ale czy jest, bo jest pani specjalistką generalnie od inseminacji, jak już powiedzieliśmy.
No powiedzmy.
Od dawna pani się tym zajmuje i na studiach się tego pani uczyła i w praktyce. Na ile on tak dobrze, optymalnie do w ogóle hodowli pszczół gospodarczych w Polsce, na ile to jest ta inseminacja przydatna? Przed chwilą pani powiedziała o tym, żeby wymieniać co 2 lata. Czy w ogóle przydatna, czy powinna być popularna w pasiekach produkcyjnych, na przykład na takich na miód? Czy tam lepiej po prostu kupować nie unasienione i żeby naturalnie się same unasieniały?
To znaczy, tak? Wie pan co, jest wiele podzielonych opinii na ten temat. Oczywiście wszyscy zwariowali, ja już w cudzysłowie, na temat naturalności i tak dalej, że broń Panie Boże żadnej sztucznego unasieniania, żadnego nic, bo to te matki są do bani, one krótko żyją i to na pewno wszystko, co jest związane ze skróceniem żywotności matki, to na pewno jest wina inseminatora, że coś źle zrobił albo coś tam takiego innego. To są rzeczywiście, te rzeczy można włożyć między bajki. To znaczy tak, można prowadzić pasiekę w oparciu wyłącznie na przykład typowo produkcyjną o matki inseminowane sztucznie, jak najbardziej. Z tym, że efekt jest taki, że ja mogę trzymać na przykład stan liczebny 1/3 takiej pasieki w stosunku do normalnej i będę mieć te same efekty. Bo ja zrobię w tym momencie określone mieszańce po to, żeby dały odpowiednią ilość tego miodu, i taki będzie tego efekt. Ja je mogę po 2 latach zmienić. Czemu nie? Ale mówię, ja się mniej napracuję, uzyskając ten sam efekt. Z tym, że Polska była na przykład do tej pory naprawdę ewenementem, jeśli chodzi o ilość sztucznie unasienionych matek wykorzystywanych w produkcji. To było trochę też zwichnięte ze względu na to, za co płacili, ewentualnie tam rekompensaty dla pszczelarzy dawali, prawda? Gdzie już poszło już zupełnie nie w tym kierunku, bo były dość duże ilości matek sztucznie unasienionych bez sprawdzonego czerwienia rozprowadzane i tam były różne, po prostu pszczelarze sobie z pewnymi rzeczami nie bardzo radzili, jeśli chodzi o obsługę tego typu matek i doprowadzenie do czerwienia i tam zostało jak gdyby wylanie...
Jest trudniejsze.
Natomiast sam efekt, który można uzyskać, naprawdę jest bardzo interesujący. Tylko, że mówię, to nie dla każdego, rzeczywiście, bo ktoś, kto dopiero zaczyna i sobie z pewnymi rzeczami no, trudniej poradzi, to jest inna sprawa. Natomiast muszę panu powiedzieć, że Polska naprawdę było kilka... Jeden z ewenementów, a poza tym mamy już najwięcej chyba inseminatorów w kraju. Mhm. I chyba jako kraj wykorzystywaliśmy chyba te matki sztucznie inseminowane w produkcji. Natomiast za granicą praktycznie to były wykorzystywania na skalę laboratoryjną do badań i tak dalej. Natomiast u nas to już było w produkcji.
No tak. To właśnie dobrze czy źle?
Dla mnie dobrze. Tym bardziej, że dużo większa kontrola materiału, który szedł. Na pewno. Z tym, że to się jeszcze wiązało z tym, że rzeczywiście w pewnym momencie trzeba by było dopracować schemat unasienia, żeby nie można było zwiększyć po prostu trochę bioróżnorodność. Chodzi o to, żeby nie reprodukować na przykład po jednej matce przez cały sezon albo coś takiego, bo to jest masowe rozprowadzanie wtedy tego samego genotypu. Więc
w ogóle chyba
tutaj...
niekorzystnie mieć na przykład całą pasiekę jako córki po jednej matce. Chyba się powinno tego unikać, tak?
Raczej się powinno tego unikać. Więc mówię, tutaj jest pewne niebezpieczeństwo stosowania tego, chociaż no przy naturze no to się bardziej wymiesza, tak? Mhm. Natomiast tutaj trzeba bardziej świadomie stosować. Natomiast wcale bym nie twierdziła, że to jest złe.
Aha, rozumiem.
Radzi bardzo.
A jakie ma pani zdanie na temat bakwasta w Polsce? Teraz też pojawiły takie opinie, żeby trzeba było bardziej kontrolować, więc pełna dowolność, kontrola, a może nawet zakazać, bo i takie czytałem opinie.
Wszelkie zakazy się mijają z celem, bo to i tak nie jest do wyegzekwowania, więc możemy to sobie od razu odłożyć. Świadomie po prostu może zwiększyć kontrolę, świadomie trzeba po prostu robić to, wiedzieć co się robi. Można zwiększyć ewentualnie kontrolę, ale pamiętajmy o jednym. To nie sztuka rozprowadzić materiał. Trzeba bez przerwy wracać do źródła, dlatego że następne pokolenia, ponieważ to jest złożone z co najmniej czterech komponentów różnych, tam są różne pszczoły, różnych ras nawet w tym, w związku z tym będą nam się rozbijać na różne populacje, które nie będą powtarzać tych samych cech. Mhm. Więc jeżeli chcemy stosować naprawdę i używać świadomie pszczoły bakwas, to można to zrobić, tylko ciągle wracać do źródła. Do źródła dobrych pszczół.
Ale po co ta kontrola? Jakie jest zagrożenie w ogóle z tą pszczołą?
No taką, że będzie praktycznie wszystko w powietrzu, co się tylko będzie chciało, dlatego że będą się rozbijać na te poszczególne, jak gdyby, będą się wielokierunkowe mieszańce, z których nie wiadomo, czy
które
się uzłośliwi.
Tak?
Oczywiście, to może być w ogóle materiał, który się bardzo uzłośliwi. Może być materiał, który wcale nie będzie produkcyjny. Może się zrobić coś bardzo podatnego na przykład na jakieś choroby. Nie wiadomo. Tutaj to po prostu i tak już jest jeden wielki, już nie powiem jak, co jest w powietrzu. No można powiedzieć, że jest jeden wielki młyn w powietrzu i tak naprawdę nigdy nie wiemy, co uzyskamy, a już uzyskanie pszczół, na przykład z lotu, typowych kraińskich pszczół, ciemnych, takich, znaczy no, normalnych tych pszczół jest bardzo ciężkie. W następnym pokoleniu u córek już się pokazują praktycznie żółte paski wszędzie. Więc to zmieszańcowanie jest naprawdę bardzo duże. Więc tym bardziej należy świadomie robić to, co się powinno i naprawdę uwrażliwić po prostu pszczelarzy na to, co robią. I naprawdę do źródeł. Opłaca się drożej zapłacić za matkę ze źródła, bo będzie miał większe korzyści niż to, żeby uzyskać tanią matkę nie wiadomo z którego jakiegoś pośrednictwa, bo to już może być któreś F, które wcale nie powtórzy.
No tak, bo rozumiem, że problem jest w tym, że w takich syntetycznych mieszankach heterozygotycznych jest problem z dziedzicznością tych cech. Natomiast jeżeli ma się naturalny podgatunek czysty, to on jest bardziej stabilny genetycznie. I tutaj
niekoniecznie, ale każdy ewentualnie 50 po ojcu i 50 po matce, tak? Nawet gdyby. To w następnym pokoleniu liczmy już, że ile jest procent? To już jest zawracanie głowy, tak?
No tak,
następny,
ale jak
jest
rozumiem,
50
że,
i 50 po ojcu.
Z krańkami, czy...
To ile ma pan bachwasta w następnym pokoleniu? No,
no tak.
No. No, a jeszcze jak niech będzie F2, no to o czym my mówimy? To jest bachwast, czy to jest po prostu miks?
No to jest miks. Ale czy
i, to bachwast... samo, i to samo tego miksa z następnego pokolenia będzie produkował takież same trutnie, nie wiadomo jakie. I to wszystko będzie w powietrzu latało i coraz bardziej nam to wszystko ewentualnie psuło. A niech pan zauważy, że jeżeli na przykład zadbamy o to, że my mamy jakieś pszczoły, to opłaca nam się nawet rozdać dobry materiał do okolicznych pszczelarzy po to, żeby tam się znalazły odpowiednie trutnie. To u nas zwiększy produkcję.
Rozumiem. Czyli jakie pszczoły są w Polsce najbardziej pożądane z których podgatunków?
Znaczy wie pan, wszystko zależy od tego, co chcemy robić. Inna pszczoła będzie potrzebna do pasieki wędrownej, inna pszczoła będzie potrzebna do takiej stacjonarnej ewentualnie. Ktoś, kto chce się pobawić na przykład trochę pod lasem i tak dalej, też będzie mógł tą środkowoeuropejską jak najbardziej trzymać. Także wszystko zależy od tego, od celu, w jakim celu trzymamy te pszczoły. Jeżeli chcemy się go siedzieć przy tym, przy wylotku i sobie trochę popatrzeć na nie tylko dlatego na przykład, no to wybieramy pszczoły jakieś łagodne, niekoniecznie muszą być miodne, tak? A ktoś, komu zależy na tym, żeby były wyjątkowo efektywne i wyjątkowo produkcyjne, to wtedy sięga po materiał z najwyższej półki i wtedy wiadomo, o co chodzi. O utrwalone cechy tylko z wiadomych źródeł. Tyle.
Jasne. Dziękuję pani Łucie za rozmowę.
Dziękuję ci za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Jeżeli chciałabyś lub chciałbyś wysłuchać kolejnego, to polecam subskrypcję. Jeżeli wejdziesz na moją stronę internetową, to masz tam odpowiednie odnośniki, dzięki którym możesz subskrybować mój podcast na kanale Spotify, iTunes i wielu, wielu innych. Tymże uwaga! Poprzednia domena zawierała końcówkę Blogspot. Aktualnie mam już swoją domenę, która nazywa się www.waroza.pl. Tak więc do następnego razu. Życzę udanego początku sezonu pszczelarskiego.
Radio Waroza.